Ojcze, powierzam Ci teraz ten czas. Nie otwieramy swoje serca, Panie, na Ciebie, na Twoje słowo. Ojcze, i daj nam taką łaskę, byśmy potrafili przyjąć dzisiaj to, co chcesz nam przekazać. Ojcze, o to Cię proszę. Za to Ci dziękuję w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić takimi troszkę myślami, też słowem. W jaki sposób przyjmować od Boga Ojca? Wiecie, to jest bardzo mocno związane z tym życiem w pełni odkupienia, tym ogólnym takim tematem. Ja dzisiaj nie będę chciał mówić konkretnie na temat uzdrowienia fizycznego, bo to, czym będę się chciał podzielić, to dotyczy każdej dziedziny życia, więc nie tylko uzdrowienia. Wiecie, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy i myślę, że mamy taką świadomość, że wielu ludzi, że ludzkość jest potrząsana w tym czasie, że to dotyka też także Kościoła, czyli wierzących, czyli Bożego ludu. I my potrzebujemy przyjąć takie zrozumienie, objawienie ze zrozumieniem, w jaki sposób mamy funkcjonować i w jaki sposób czerpać od tego, co Bóg już dla nas tak naprawdę zrobił. Wiecie, duch tego świata ma coraz większy wpływ na życie Bożego ludu. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale ja to bardzo wyraźnie widzę. Po czym to poznać? Powiem Wam po czym. Jeśli nie doświadczasz tego, co tu jest napisane, to znaczy, że jesteś pod wpływem. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Nie oskarżając oczywiście nikogo. Wiecie, to całe królestwo ciemności, ono usiłuje mieć coraz większy też wpływ na życie Kościoła. Aby się przed tym chronić, my potrzebujemy przede wszystkim Bożej łaski. Wiecie, zbawienie jest z łaski, amen. Łaska jest Duchem Pańskim. Jest Duch łaski i błagania, Boże Słowo mówi, więc łaska jest Duchem Pana. I zbawienie przychodzi poprzez Ducha łaski. Potrzebujemy, kochani, Jego mocy. Łaska jest związana z mocą. Łaska jest związana z wiarą. Kilka lat temu Pan do mnie przemówił i to mnie bardzo dotknęło i powiedział: nie można czerpać z mojej łaski bez wiary, jak i nie można żyć w wierze bez mojej łaski. To jest bardzo mocno ze sobą związane. Więc jeśli chcesz chodzić w wierze i chcesz czerpać z Bożej łaski, to musi być połączone w Twoim życiu. Potrzebujemy też Bożej mądrości w tym wszystkim. Tej mądrości, kochani, która jest tutaj zawarta, w tym Słowie. Im więcej tego Słowa będzie w Tobie, nie w głowie, w Tobie, w wewnętrznym człowieku, tym bardziej będziesz mieć umysł Chrystusowy. To się bardzo ze sobą łączy. Więc potrzebujemy też objawienia tych rzeczy, po to, żeby nie dawać diabłu przystępu w swoim życiu do swojego ducha, czyli do swojego serca. Wiecie, diabeł chce zrobić wszystko, żeby tak dotykać Twego wewnętrznego człowieka, żebyś nie miał czasu na relacje z Nim, żebyś nie miał czasu na Słowo, żebyś nie miał czasu na rozważanie Słowa, na przyjmowanie objawienia ze Słowa. On zrobi wszystko. I powiem Wam, On jest w tym dobry. On jest w tym dobry. I coś Wam powiem, to Ty i ja decydujesz, czy na to się zgodzisz w swoim życiu, czy nie. To nie jest sprawa Boga. Bóg daje łaskę tym, którzy zaczynają Go szukać. On także chce mieć dostęp do Twojej duszy. Wiesz dlaczego? To jest do sfery Twojego umysłu, do sfery Twoich emocji, do sfery Twoich decyzji, bo to się wszystko łączy ze sobą. Chora dusza żyje w stresach, w napięciach, jest chwiejna emocjonalnie, ma bardzo duży wpływ, ma na to sfera umysłowa, ma wpływ na nasze zachowania, czyli też na naszą cielesność. Także chcę mieć przez to chcę mieć też wpływ na ciało, czyli przynosząc choroby. Kochani, w tej wojnie, tej duchowej wojnie, w której świadomie czy nieświadomie wszyscy uczestniczymy, czy se zdajemy z tego sprawę, czy nie, ale taka jest prawda. Potrzebujemy nauczyć się polegania tylko i wyłącznie na Panu. Jeszcze raz to powtórzę, tylko i wyłącznie na Nim. Nie na swoich zdolnościach, swoich pomysłach, swoich pragnieniach, swoim wykształceniu. Ja nie mówię, że to są złe rzeczy, ale jeśli chcesz w tej sferze Bożego żyć w Bożym Królestwie, to musisz się nauczyć polegać tylko i wyłącznie na Nim. Na Jego łasce, na Jego mocy, na Jego prowadzeniu, na Jego mądrości. I pokażę pewne fragmenty ze słowa. Macie swoje słowo, wierzę, że przyszliście z Bibliami w końcu. Księga Daniela. Otwórzmy sobie Księgę Daniela, 3 rozdział. Tu jest opisana historia. Wyratowanie towarzyszy Daniela z pieca ognistego. Pamiętacie, że Izrael był w niewoli. Ten król Nebukadnezar to był zły król. Można by było powiedzieć, on jest symbolem diabła. Kazał sobie zrobić posąg ze złota. Potem wysłał wszystkich posłów na cały kraj, aby przybyli na poświęcenie posągu, czyli na taką uroczystość, który wzniósł ten król. I wtedy taki herold był. To 5 wiersz mówi, w chwili, kiedy usłyszycie głos rogu, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie, nie odda mu pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ci trzej młodzi żydowscy niewolnicy tak naprawdę, którzy byli na dworze, powiedzieli, nie zrobimy tego. Przeczytamy 17 wiersz od 17. Jeżeli i powiedzieli królowi tak. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zwróćcie uwagę, oni byli w niewoli i byli sługami Boga. W jaki sposób służyli Bogu? Na pewno oddawali Mu cześć i chwałę, uznawali Go za jedynego swojego Boga, prawdziwego. Służyli Mu w modlitwach, w uwielbieniu, w składaniu ofiar. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z tego rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, Królu. Zwróćcie uwagę, powiedzieli, jeżeli. Wiecie, co to znaczy? Oni złożyli swoje życie na ofiarę. Coś Wam powiem, to jest kluczowe. To jest kluczowe. Jeśli chcesz żyć w przymierzu z żywym Bogiem, to twoje życie musi być złożone na ofiarę. Inaczej to nigdy nie będzie działać. Jeżeli nie, czyli powiedzieli, jeżeli Bóg nas wyratuje, no moc może to zrobić. Jeżeli tego nie zrobi, niech ci będzie wiadome, Królu, że Twojego Boga nie czcimy, złotemu posągowi, który wniosłeś pokłonu, nie oddamy. Król się wściekł. Kazał rozpalić piec. Wziął trzech, kazał ich związać. Wziął trzech takich najmocniejszych żołnierzy po to, żeby ich wrzucili do tego pieca. Więc oni zbliżając się do tego pieca, sami zostali pochłonięci przez ogień i zginęli tam, a ich wrzucili. No i król obserwował to. I on zobaczył, był w szoku, bo zobaczył, że zamiast 3 osoby tam są 4. Zląkł się tego. Zwróćcie uwagę, wystraszył się. Wiecie dlaczego? Bo zobaczył coś ponadnaturalnego. 24. Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla. Prawda, królu. A on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia. Nie ma nad nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł, Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego. Zwróćcie uwagę, ten cud, który zobaczył, on uznał, że jest Bóg. A on myślał, że to on jest Bogiem. Słudzy Boga, no wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszech i Abednego wyszli ze środka ognia. Zgromadzili się satrapowie, namiestnicy i tak dalej, doradcy. I widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich z głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnezar odezwał się i rzekł, błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Wiecie, dlaczego Bóg ich wyratował? Bo całkowicie mu zaufali. Oni złożyli swoje ciała na ofiarę, właściwie swoje życie złożyli. I powiedzieli, Boże, Ty masz moc nas wyratować. Jeśli to zrobisz, okej, okay. Jeśli nie, nie oddamy pokłonu. Jesteśmy gotowi umrzeć. Oddać pokłon nie będziemy. Żadnemu innemu Bogu oddawać pokłon, jak tylko swojemu Bogu. Pamiętacie, co diabeł mówił do Jezusa? Jak go kusił? Jeśli oddasz mi pokłon, pokazał mu całe królestwa tego świata, chwałę ich i powiedział, wszystko to dam ci. Jedna rzecz, jeśli oddasz mi pokłon. Jezus funkcjonował jako człowiek, jako Syn Człowieczy. Oczywiście był napełniony Duchem Bożym. Był po poście długim. On wtedy przyjął moc. Co Jezus zrobił? Powiedział, idź precz, szatanie. Będę oddawał pokłon tylko, jest napisane. I powołał się na słowo Boga, swojego Ojca i powiedział, jest napisane. To jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służyć. Wtedy opuścił go diabeł. Aniołowie przyszli i zaczęli mu posługiwać. Chcesz mieć posługę aniołów w swoim życiu? Spełnij te warunki. Zauważcie, że Bóg zaingerował. Coś wam powiem. To jest ten sam Bóg, który jest dzisiaj. To nie jest tak, że to jest Bóg w Starym Przymierzu, on czynił cuda, a dzisiaj już nie. Nie, nie, to jest ten sam, to jest ta sama osoba. Pierwszy Kościół doświadczał mocy Boga, manifestacji Boga, cudów, znaków, wizytacji aniołów. Pytam się, gdzie to jest dzisiaj? Coś wam powiem, Bóg się nie zmienił. To Kościół, to ludzie się zmienili, to Kościół się zmienił. Pod wpływem ducha tego świata przestał całkowicie ufać Bogu, wierzyć Mu, mieć do Niego zaufanie, przestał składać swoje życie na ofiarę dla Niego. Otwórzmy sobie Psalm 33. Będę czytał, będziemy czytać od 13 wiersza, Psalm 33. Słuchajcie uważnie, co tu jest napisane. To jest Słowo Boga. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. A więc Bóg obserwuje każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. On patrzy na niego. On, który ukształtował serce każdego z nich, czyli ducha. On, który uważa na wszystkie czyny ich. A więc Bóg jest obserwatorem. I potem mówi tak, nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Ludzkie myślenie jest właśnie takie. Będziemy mieli więcej żołnierzy, będziemy mieli lepszą broń, zwycięstwo będzie nasze. To jest ludzkie myślenie, nie Boże. I Bóg mówi, to tak nie działa. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Ten świat nakręca ludzi, musisz być silny i przebojowy, bo inaczej out. I ludzie dają się wkręcać w to, nawet wierzący. Dlaczego? Bo nie chcą być odrzuceni. I często szukają pomocy i ratunku właśnie u ducha tego świata, w systemie tego świata. Czy to jest system finansowy, czy religii? To nie jest Boży system. Boże Królestwo funkcjonuje na innej zasadzie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Więc tutaj Bóg zwraca, kochani, uwagę na taką rzecz. To, że ty jesteś silny, swoją własną mocą, możesz zrobić wiele rzeczy, ale ja będę stał z boku. Przerobiłem te lekcje i zobaczyłem taką rzecz, że jeśli byłem w sytuacji, kiedy potrzebowałem ingerencji Boga, musiałem się uniżyć. Musiałem zgiąć swój kark, pozbyć się swojej osobistej dumy i pychy, zgiąć swoje kolana i powiedzieć, Panie, ja potrzebuję Twojej łaski, nie radzę sobie. I wtedy Boża łaska, czyli Duch łaski przyszedł i zaczął zmieniać i pomagać mi. Inaczej nie. Inaczej łaska może mieszkać w tobie poprzez Ducha Bożego i możesz nigdy nie czerpać z tej łaski. Pełnia łaski jest w Duchu Świętym. Pełnia łaski była w Jezusie, amen. Z Jego łaski myśmy wszyscy wzięli, jest napisane pełnię za pełnią. To jest Duch Jezusa, czyli Duch Święty. Jeśli przyjęłeś Ducha Świętego, to nosisz w sobie źródło pełnej Bożej łaski w sobie. I teraz jest pytanie, ilu z tego korzysta? Czytajmy dalej. Oto oko Pana, pamiętacie, Bóg patrzy, oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, czyli którzy żyją w bojaźni Pańskiej. Co to znaczy żyć w bojaźni Pańskiej? Nie chcę tutaj jakby iść w tą ścieżkę, już kiedyś nauczałem na ten temat, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Życie w bojaźni Bożej to jest poważne traktowanie Jego i Jego słowa. A żeby to poważnie traktować, to musisz w to uwierzyć. Bo jeśli nie traktujesz, niektórzy mówią, wiecie, ja dużo posługuję ludziom. I nieraz zwracam im na coś uwagę i mówię, no tu jest tak napisane, co ty na to? No tak, ale. I jak ja to słyszę, to ale, to mówię tak, nie ufasz Bogu, nie wierzysz Mu. Jak Go traktujesz, a chcesz od Niego coś? nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Wiecie, kto się spodziewa łaski? Ten, kto wie, że jej potrzebuje, bo sam nie daje rady. Panie, w tej sytuacji nie wiem, co mam zrobić. Potrzebuję łaski Twojej. Kochani, łaska to nie jest taki koc, który przykrywa bunt, niezależność, grzech. Nie, nie. To jest wręcz coś odwrotnego. To jest Jego moc, która przychodzi po to, żeby pomóc w Twojej słabości, żeby Cię przeprowadzić, żeby Ciebie zmienić. To jest Jego moc dla sfery słabości człowieka. Aby ocalić od śmierci dusze ich. Wiecie, kiedy dusza umiera? Kiedy nie ma żywej relacji z Jezusem. Kiedy nie masz żywej więzi z Duchem Świętym, to twoja dusza będzie umierać. Bo duch tego świata będzie miał na ciebie taki wpływ, że będziesz żyć w stresach, w napięciach, będziesz miał własne pomysły, będziesz miał własne oczekiwania, które nie będą spełnione i wtedy będziesz reagować w nieboży sposób. Wszyscy mamy jakieś oczekiwania. I zwróćcie uwagę, jeśli coś nie idzie po naszej myśli, jak reagujesz? Jeśli nie reagujesz tak jak Chrystus, to znaczy, że wróg ma dostęp do twojej duszy jeszcze. Dlaczego? Bo pozwalasz mu, świadomie lub nieświadomie. Wierzę, że nieświadomie. Dlaczego ma dostęp? Bo nie znasz prawdy. Nie masz więzi z nim, społeczności. To są stresy, napięcia, lęki. Wiecie, dzisiaj coraz więcej, ostatnio słyszałem, mamy tutaj w kościele też osoby, które są nauczycielami. I tydzień temu rozmawiałem z pewną osobą, która powiedziała, że coraz więcej młodych ludzi popełnia samobójstwa. Szkolni to są, można powiedzieć, dzieciaki, młodzież. Dlaczego? Oni nie widzą sensu życia. Ten świat jest tak nakręcony, oni nie potrafią się w tym znaleźć wszystkim. Ich dusza jest w śmierci. Potrzebują Zbawiciela. Aby ocalić od śmierci ich duszę. Więc posłuchaj mnie. Twoja dusza i moja dusza ma wroga. I tym wrogiem nie jest Bóg. Tym wrogiem jest królestwo ciemności. I podczas głodu zachować przy życiu. Wiecie, o czym to mówi? O zaopatrzeniu. Podczas głodu zachować cię przy życiu. To może dotyczyć sprawy fizycznej, ale też duchowej. Dwudziesty wiersz. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Kiedy znasz imiona swego Zbawcy i wierzysz, że każde imię pokazuje cząstkę Jego natury, a Bóg wywyższył imię swego Syna Jezusa ponad wszelkie inne imię. Coś wam powiem. On jest jedynym Zbawicielem. Jedynym. Jeśli szukasz zbawienia w swoim życiu poza Chrystusem, to coś ci powiem. To On będzie stał z boku i będzie patrzył na ciebie z politowaniem nieraz. Bo jeśli szukasz wypełnienia i zbawienia u ducha tego świata, o tym, co ten świat nakręca ludzi, to do kogo możesz mieć wtedy pretensje? Boże, gdzie Ty jesteś w tym, nie widzisz? Pomyślcie przez chwilę. A przecież Bóg Ojciec wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł nas do królestwa swojego umiłowanego Syna. Amen. To jest fakt. Tam został przeniesiony nasz duch, który się narodził z Boga. I teraz jest pytanie, ale co my z tym robimy dalej? A Boże Królestwo funkcjonuje, można by powiedzieć, o 180 stopni obrócone niż duch tego świata. To Królestwo Ciemności. Więc my potrzebujemy zmienić zupełnie nasz sposób myślenia, jeśli chcemy czerpać z Królestwa. W Księdze Trenów Jeremiaszowych przeczytam mały fragment w 3 rozdziale. Kiedyś ten cały fragment trzymał mnie przy życiu z Bogiem w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego była ona dla mnie trudna? Powiem wam dlaczego. Bo nie znałem prawdy jeszcze. Bo jeszcze nie znałem prawdy. I wróg wykorzystywał to w moim życiu. Dobry jest Pan dlatego, to jest od 25 wiersza. Dobry jest Pan dlatego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Co robisz w trudnych sytuacjach życiowych? Czy szukasz Boga? Czy twoja dusza szuka Go? Po co dusza szuka Boga? Po to, żeby się z Nim spotkać, bo Bóg jest księciem pokoju i żeby uspokoić, żeby przemówić, przynieść wiarę, przynieść przemianę, przynieść zaufanie, przynieść uzdrowienie dla duszy. Dwudziesty drugi wiersz. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Jeśli chcesz, żeby Boża łaska spoczywała na Twoim życiu nieustannie i żebyś miał czy miała taką możliwość czerpania z tej łaski, to Twoja nadzieja w każdej dziedzinie życia musi być zakorzeniona tylko i wyłącznie w Nim. Tylko i wyłącznie. Nie w tym, co mówi ten świat, w tym, co On powiedział w tym Słowie. Następny psalm to jest psalm Dawida. Wiecie, Dawid był w takich sytuacjach, akurat ten psalm napisał, kiedy jego życie wisiało na włosku. Posłuchaj mnie, on był namaszczony przez Boga. Był namaszczony na króla. Musiał uciekać. Jego, chcieli go zamordować po prostu. Piąty wiersz. Szukałem Pana. W tej sytuacji on nie szukał pomocy u ludzi. 34. Następny. Werset 5. Szukałem Pana. W tej sytuacji on wiedział, że żaden człowiek mu nie pomoże. Byliście kiedyś w sytuacji, kiedy wiedzieliście, że żaden człowiek ci nie jest w stanie pomóc? Ja byłem. Nie raz. Coś ci powiem. Żaden człowiek nie jest Zbawicielem. On szukał Boga. On szukał spotkania z Nim. On ze wszystkim przychodził do Boga i szukał Go w każdej trudnej sytuacji swego życia. I on polegał tylko na Bogu, bo on wiedział, że człowiek nie jest w stanie. Szukałem Pana i odpowiedział mi. Widzisz, kiedy szukasz Boga w swojej sytuacji, to musisz go szukać dotąd i w taki sposób, aż się z nim spotkasz i usłyszysz, co on ma do powiedzenia. Bo szukanie dla szukania to jest bez sensu. Po co szukasz, żeby znaleźć? Po co szukasz Boga, żeby się z nim spotkać? Dlaczego? Bo potrzebujesz usłyszeć, co masz zrobić w tej sytuacji. Jak się masz zachować? Czego on od ciebie oczekuje w tej sytuacji? Bo on ma rozwiązanie. On nie chce, żebyś ty się miotał i miotała w sytuacji. On ma rozwiązanie. Ale widzisz, on oczekuje, że ty zaczniesz jego szukać, rozwiązania w nim, a nie w systemie tego świata. Odpowiedział mi i zobaczcie, co dalej pisze. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Widzisz, kiedy słyszysz Boga, jak mówi do ciebie osobiście, to w tych słowach jest jego życie, jego duch, jego wiara boska. I wtedy te rzeczy po prostu przestają być ważne dla ciebie. To tak jakby znika. Taka jest moc, kiedy słyszysz Chrystusa, który mówi do ciebie osobiście. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Tylko On, nikt inny. Wiara przychodzi ze słuchania, tak dosłownie to ze słyszenia, a słyszenie przez Słowo Chrystusa. Jezus, dla Jezusa chodzenie w wierze nie było zmaganiem się. Wiecie dlaczego? Bo on miał relację z Ojcem i słyszał Ojca. Mówił tylko to, co słyszał, że Ojciec chce i to robił. Więc dla Niego nie było zmaganiem się. A więc wiara nie jest zmaganiem się. Wiara to jest życie w odpocznieniu z Bogiem. Tak naprawdę. I dlatego potem mówi, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Oblicza wasze nie okryją się wstydem. Biedak wołał, Pan słuchał. Wybawił go z wszystkich ucisków jego. I potem mówi, anioł pański zakłada obóz. Coś wam powiem, nie wokół wszystkich. Wokół tych, którzy żyją w bojaźni pańskiej i ratuje ich. I potem Dawid mówi, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Wiecie, on to porównał do tego, żeby skosztować Boga. Kiedy możesz Go skosztować? W jeden, jedyny sposób, kiedy masz z Nim spotkanie. Kiedy masz spotkanie z Nim, Jego obecność jest słodka. Jego obecność usuwa wszelkie napięcia, wszelkie lęki, wszelkie stresy. Jego obecność przynosi życie, przynosi pokój, przynosi zbawienie, przynosi wiarę, przynosi miłość, przynosi odbudowę, uzdrawia z wszelkich ran zadanych. Uzdrawia nieraz ciało bez modlitwy, Jego obecność. Potem mówi tak, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Błogosławiony, czyli uszczęśliwiony przez samego Boga. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg Ojciec pragnie uszczęśliwić każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. My nieraz mówimy, jak trwoga to do Boga, tak? Jezus powiedział, najpierw szukajcie mojego królestwa, jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. Najpierw. Nie na końcu, najpierw. 11 wiersz. Może gdzieś od 10, 11 i tutaj skończymy z tym psalmem. Bójcie się Pana, święci Jego, czyli żyjcie w takiej bojaźni pańskiej. Wiecie, to słowo bojaźń przed Panem. Coś ci powiem, kiedy masz z Nim więź i relacje, to boisz się zrobić coś, żeby Go nie zasmucić. Bo masz doświadczenie, jak bardzo Cię kocha. Więc nie chcesz zrobić nic, żeby Go zasmucić. Więc żyjesz w takiej wrażliwości, bojaźni, żeby nie zrobić nic takiego, żeby zasmucić Jego Ducha Świętego. A On jest bardzo wrażliwy. Śpiewaliśmy tu czyste ręce, czyste serce. Ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją, którzy tak żyją. Niczego nie brak. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Inne tłumaczenie mówi, że tacy ludzie nie będą musieli chcieć żadnej dobrej rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo sam Bóg będzie zaspokojeniem dla nich. Po ludzku mamy pewne pragnienia, marzenia i ja nie mówię, że one są złe. Można mieć złe pragnienia i marzenia, oczywiście, że tak, ale sama istota tego, to nie jest nic złego, to jest coś z nieba nam dane. Ale coś wam powiem, w Jego obecności to wszystko idzie do tyłu. Dlatego, że Jego obecność ma tak potężny wpływ na ducha człowieka, na jego jestestwo, na duszę, na ciało nawet, że potem mówisz sobie tak, Boże, Ty jesteś moim największym dziedzictwem i skarbem. Wszystko inne po prostu nie może się z Tobą równać. Szukanie Go. W trudnych sytuacjach potrzebujemy uczyć się szukać Jego. Kiedy przechodzimy przez różne rzeczy trudne, każdy z nas tego doświadczył, doświadcza, może będzie doświadczał. Jest pytanie, w jaki sposób będziemy reagować na to. Gdzie będziemy szukać odpowiedzi, u kogo. Szukanie pomocy tylko u Niego to jest coś, co się wam powiem. Ziemski ojciec jest szczęśliwy, kiedy dziecko przychodzi do Niego z prośbą o pomoc. On jest szczęśliwy, że może tej pomocy udzielić. Jest wewnątrz szczęśliwy z tego powodu, że dziecko przychodzi, zwraca się do Ojca po pomoc. To teraz pomyślę, o ileż bardziej ten niebiański ojciec będzie szczęśliwy, kiedy w taki sposób zaczniemy żyć. O ileż bardziej. On jest zainteresowany każdą dziedziną naszego życia, każdą jedną. On nas bardzo kocha. On poprzez krzyż, kochani, dzieło odkupienia, On wyrwał nas z tego królestwa ciemności, przeniósł nas do królestwa swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W swojej łasce, dobroci, miłości i wierności obdarował nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Pomyślcie, to wszystko, co On ma tam w niebie, całe błogosławieństwo nieba zostało uwolnione. I ono jest dostępne w Chrystusie, w Jego Synu, dla każdego. Potrzebujemy nauczyć się czerpać. Wiesz, jak uczysz się czerpać? Kiedy twoje życie jest oddane i poddane całkowicie Jezusowi Chrystusowi, żeby On mógł żyć twoim człowieczeństwem na tej ziemi. W jaki sposób efektywnie możesz służyć Bogu? Oddajesz się Jemu. Powiedzieć, Panie, należy do Ciebie. Możesz ze mną zrobić, co zechcesz. Możesz zrobić, co zechcesz. O cokolwiek mnie poprosisz, jeśli będę umiał to zrobić, to to zrobię. Cokolwiek mnie poprosisz, żebym Ci dał, dam Ci to. Jestem do Twojej dyspozycji. Z moim czasem, zdolnościami, finansami, ze wszystkim. Mamy składać swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Taka powinna być duchowa nasza służba. Amen. A więc Boże Słowo wyraźnie określa, jaka ma być duchowa służba nasza. Mamy składać swoje ciało na ofiarę dla Niego, a On decyduje o reszcie. To nie człowiek decyduje o tym. Jeśli człowiek decyduje, to powiem wam, to robi własne dzieła i się męczy z tym. Darował nam drogie i największe obietnice, abyśmy, kiedy my je przyjmujemy, stawali się uczestnikiem Jego boskiej natury. Czyli innymi słowy, On pragnie, żebyśmy czerpali z Jego DNA, które włożył w nas. Kiedy patrzę na ten list do Efezjan, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. Wiecie dlaczego? Bo pragnie z nami mieć relacje miłości. On, święty, czysty Bóg z człowiekiem. To dlatego potrzebujemy prowadzić czyste i święte życie. On nie przebacza wymówek i usprawiedliwiania się. On przebacza tylko wyznany grzech. On pragnie, żeby to Jego życie, które przyjęliśmy, żeby ono zaspokajało nas w środku, żeby emanowało z naszego wnętrza na naszą duszę, nasze ciało. Przestajesz się wtedy starzeć tak szybko. Ciało podlega śmierci ze względu na grzech, więc prędzej czy później odejdzie, prawda? Ale życie Boga, życie zawsze usuwa śmierć. Dla Niego nie jest problemem. Lekarz może powiedzieć, oto rak, nie ma na to lekarstwa. I nieraz ludzie widzą się w trumnie już. Znaczy, że nie wierzą. A cóż to dla Boga? Czy ból głowy, czy rak? Dla Niego to nie jest problem. Wiecie, gdzie jest problem? W naszych głowach. W naszym sposobie myślenia. Ograniczamy nieograniczonego Boga. Po co to wszystko? Byśmy mogli czerpać z Jego DNA. Widzicie, On pragnie, żeby wszelkie diabelskie dzieła w naszym życiu zostały usunięte. Wszystkie diabelskie dzieła w naszym życiu. Po to przyszedł Jezus, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Amen. Tak jest napisane. To było Jego posłannictwo. On został namaszczony do tego, aby każda dziedzina naszego życia mogła czerpać z Jego cudownej łaski i mocy, aby żyła pod Jego błogosławieństwem, abyśmy się stawali, wiecie dlaczego? Kiedy przyjmujesz błogosławieństwo z nieba, w konsekwencji stajesz się błogosławieństwem dla innych. I to jest świadectwo życia Boga w tobie, Jego łaski, Jego mocy, Jego dobroci. Będziemy kończyć powoli. Jak przyjmować te dary łaski? Jego łaski. To słowo, często będę to mówił, jeśli by to ubrać w ciało, to wyjdzie nam Jezus Chrystus. Całe słowo, nie wyrywki. Bóg przemawiał dawnymi czasy przez proroków. Nie chcieli Go słuchać. Więc to słowo umieścił w ciele i posłał na ziemię, żeby wybawić ludzkość spod panowania diabła. To jest dostępne dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Wszystkie obietnice tutaj zawarte, one są na tak dla ciebie. Ojciec uczynił nas swoimi dziedzicami. Wiecie, co to znaczy? Właścicielami tego wszystkiego. Jak myślisz o sobie? Jak funkcjonujesz w związku z tym? To jak myślisz w swoim sercu, takim jesteś, Boże Słowo mówi. Potrzebujesz zacząć myśleć o sobie tak, jak Bóg Ojciec o tobie myśli. Poprzez dzieło krzyża. On uczynił ciebie dziedzicem swoim. Uczynił ciebie współdziedzicem swojego Syna Jezusa. Bo wszystkie obietnice, które są zawarte w Jego Słowie, umieścił w Chrystusa. Uczynił Go dziedzicem tego. A ty jesteś współdziedzicem. Innymi słowy, to jest twoja własność dziedziczna. Z Jego łaski. To jest dar łaski Boga. Nie możesz sobie na to zapracować ani zasłużyć. Możesz to tylko przyjąć. Łaska się przyjmuje. Na łaskę nie można zasłużyć. Co to jest ta łaska? Jeszcze raz powtórzę. To jest Jego moc, która przychodzi do twojego życia na twoją prośbę i powiedzieć: Panie, nie potrafię jeszcze dzisiaj tego. Ja potrzebuję twojej łaski. Idziesz gdzieś załatwiać do urzędu jakieś sprawy. Potrzebujesz powiedzieć: Panie, ja potrzebuję twojej przychylności. Modlisz się o te rzeczy. Nawet o drobiazgi. To oznacza, że ty nie chcesz żyć sam własną mocą. Pragniesz czerpać z Jego łaski, która jest zawsze dostępna dla każdego, kto poprosi. Druga rzecz to są te dwa warunki, jest łaska i wiara. Ale mówię, dla kogo jest łaska? Wiecie, to jest... Łaska jest dla pokornych ludzi. Wiecie, można poznać pokorę, wiecie po czym? Czy człowiek żyje Bożą łaską, czy nie? Po tym można poznać, czy ten człowiek jest pokorny przed Bogiem, czy nie. Bo łaska jest dla pokornych ludzi. Jeśli myślisz, że sam wszystko załatwisz, no to po co ci Bóg? To nie potrzebujesz Go. Próbuj. Ja przerobiłem te rzeczy z Bogiem, więc dzielę się z wami świadectwem też swego życia, cząstki swego życia. Jest takie powiedzenie na wsi: pokorne ciele, dwie krowy zsie, tak? To jest pokora serca, to jest uniżenie, poddanie i też wiara, nie wiara w wiarę, to jest wiara w to Słowo. Boże Słowo nas uczy, jak przyjmować. Sercem wierzysz ku czemuś. Tam jest, to jest list do Rzymian 10:10, sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu. A więc twoje serce musi uwierzyć w Słowo. I nieraz coś wam powiem, nieraz możesz długo patrzeć na pewną obietnicę, zanim Duch Święty przyjdzie i ożywi ją dla ciebie, żebyś mógł ją przyjąć do swego wewnętrznego człowieka. To nie jest jak kawa rozpuszczalna. Potrzebujesz nieraz poświęcić na to czas, na oddzielenie się, nieraz połączone coś z postem nawet. Jeśli ci zależy na czymś, coś ci powiem, to zrobisz wszystko, żeby to posiąść, żeby posiąść cząstkę swego dziedzictwa, które Bóg Ojciec uwolnił dla ciebie. Jeśli ci naprawdę na czymś zależy, to zapłacisz pewną cenę za to, żeby to posiąść i nie dać się okradać więcej. Więc patrzysz na to, patrzysz na obietnicę, sercem wierzysz. I kiedy widzisz tą obietnicę, potrzebujesz ją przyjąć. Coś wam powiem, ja widzę to w posłudze i widzę to, jak wielu wierzących chce coś przyjąć przez rozum. To nigdy nie zadziała. Tam masz wiedzę tylko. Bóg jest duchem. Jego słowa są nośnikiem jego życia, ducha Boga i jego boskiej wiary. A więc to on umieszcza to do ducha człowieka, nie do głowy. Więc to twój wewnętrzny człowiek musi przyjąć słowo, żywe słowo. I kiedy to przyjmiesz, to coś ci powiem. Kiedy naprawdę to przyjmiesz, to wiesz, że masz. Nie będziesz patrzył na odczucia i okoliczności. Diabeł będzie kierował twój wzrok na to, ale tam gdzieś w środku ty wiesz, że masz. I kiedy wiesz, że masz, nie chcąc z tego być okradzionym, to musi zacząć być na twoich ustach. Sercem wierzysz ku czemuś, ustami wyznajesz ku manifestacji tego, w co uwierzyłeś. Słowa są takim duchowym budulcem dla Boga. One przenoszą coś ze świata duchowego do świata fizycznego, materialnego. Tak działa Bóg. Bóg jest duchem, wypowiedział słowo i stworzył materię. A my jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. To dlatego Biblia mówi, życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Jeśli coś przyjmujesz poprzez wiarę, musisz uważać wtedy na to, co mówisz. Coś ci powiem. Jeśli coś przyjęłeś dla siebie poprzez wiarę, jakąś obietnicę, diabeł zrobi wszystko, żeby cię z tego okraść. Nawet, posłuchajcie mnie, nawet przez religijnych wierzących. Taka jest prawda. Bo oni przyjdą i ci powiedzą, no słuchaj, ale jak się czujesz, i tak dalej, nie? Coś przyjąłeś, no gdzie to masz? No tam w środku. O czym ty mówisz? Widzicie, dla tego świata to jest wariatkowo. To jest szaleństwo. I Paweł mówił o tym w liście do Koryntian. To są rzeczy duchowe. Dla ducha tego świata to jest wariatkowo. Psychiatra. I jeśli pozwolisz się z tego okraść, nie otrzymasz tego. Na koniec. A więc pamiętaj, sercem wierzysz ku czemuś, ustami wyznajesz ku manifestacji tego, w co uwierzyłeś, co przyjąłeś. Musisz to wyznawać. Chrześcijaństwo jest świadectwem mocy Chrystusa. Halleluja. Więc niezależnie, kochani, od tego, co przeżywasz, co odczuwasz, potrzebujesz zakotwiczyć swoją wiarę w Jego obietnicy, szukając Jego woli dotyczącej twojej sytuacji. I w tym czasie składaj swoje ciało na ofiarę żywą, świętą i miłą Jemu. To będzie twoja duchowa służba dla żywego Boga. Nie kombinuj po swojemu. Lepiej czekaj na zbawienie. Halleluja. Więc niech twoja wiara zawsze będzie na twoich ustach. Dlaczego to jest ważne? Bo słowa wiary, posłuchajcie mnie, są głosem władzy w duchowym świecie. Nie nadziei, władzy. Chora niewiasta Ja, jeśli się tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Jeśli się tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ona szła i przepychała się i mówiła, jeśli się tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Wiecie, po co to mówiła? Żeby nie pozwolić się okraść z ducha zwątpienia. Ona w ten sposób utrzymywała swoją wiarę. I jak tylko dotknęła, pstryk, otrzymała cud. Ona chciała uzdrowienia, otrzymała prezencik. Natychmiastowe coś. Zwróćcie uwagę. Jezus powiedział, kto się mnie dotknął. Wszyscy byli w szoku, bo wszyscy się pchali na Niego. I masę ludzi Go dotykało. A cały czas moc w Nim była. Wiecie, jaka to jest tego lekcja? Jeśli chcesz doświadczać mocy Boga, to ona jest uwalniana tylko przez wiarę. Inaczej nie. Inaczej będziesz żyć w nadziei. Pan Jezus powiedział, to nie moja moc cię uzdrowiła, niewiasto, to twoja wiara cię uzdrowiła. Coś ci powiem. Jeśli jej wiara uzdrowiła ją, to twoja wiara może przynieść ci każdy jeden cud, każdą jedną obietnicę. Twoja wiara, nie moja. Moja będzie działać dla mnie. Jezus miał wiarę w cuda, prawda? Dla Niego to nie był problem. Ale On nie zaczepiał ludzi na ulicy, mówi, chodźcie uzdrowię. On nieraz zapytał się ślepca, co chcesz, abym dla Ciebie zrobił? No głupie pytanie. Po ludzku pomyślałby tak, no chcę, żeby oczy mi się otworzyły. Ale on chciał to usłyszeć. On chciał usłyszeć, w co ten człowiek wierzy i czego oczekuje. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Wiecie, kiedy dzielę się takim słowem, to konfrontuje ludzi, ja wiem. Słowo prawdy musi konfrontować diabelskie kłamstwo. Inaczej nie jest posłane przez Boga. Może niektórzy z was będą musieli odnowić dzisiaj swoje przymierze z Bogiem i na nowo Mu zaufać, na nowo powierzyć się Jezusowi i naprawdę Go uczynić Panem życia, a nie tylko dodatkiem religijnym. To wtedy nie działa. Czy to miało dla was sens? Pomodlimy się taką ogólną modlitwą, a jeśli ktoś będzie potrzebował indywidualnej posługi, to potem wyjdzie. Wstańmy, proszę. Podziękujemy Bogu. Ja mówię, jeśli potrzebujesz, to niech to będzie taki czas. Coś wam powiem. Ja kiedyś nie wierzyłem w to, ale dzisiaj wierzę. Jestem przekonany, niewiara jest grzechem. Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo jeśli nie wierzysz, to oznacza, Boże, Ty jesteś kłamcą. Nie ufam temu słowu. Dziecko, nie mogę Ci pomóc. Nie mogę Ci pomóc. Albo mi zaufasz i zawierzysz. I wtedy moja łaska pokona Twoje słabości. Ale jeśli mi nie ufasz, jeśli nie przyjmujesz tych praw, nie mogę Ci pomóc. Może potrzebujemy przeprosić, może niektórzy z was potrzebują przeprosić za swoją niewiarę, może niektórzy za duchową pychę, że sami chcieli pozałatwiać pewne rzeczy, pomimo tego, że widzieli, że to i tak nie działa. Pamiętajcie, że pycha, taka duchowa szczególnie pycha, to są zamknięte drzwi dla ducha łaski. Nie wtedy serce człowieka nie jest w stanie czerpać z Bożej łaski. A zbawienie jest z łaski. Uzdrowienie jest z łaski. Wszelka Boża obietnica dla nas jest z łaski. Halleluja. Halleluja. pomodlimy się taką modlitwą, którą kiedyś modlił się Dawid, który zgrzeszył. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. A przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją dobroć, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci, Ojcze. Ojcze, wielbimy Ciebie w tym całym dziele odkupienia, które się dokonało, Ojcze, dla każdego z nas. I Duchu Święty, modlę się za każde serce, które słuchało i będzie jeszcze słuchać tego, aby Twoja łaska, Panie, przyniosła zrozumienie, objawienie i aby pomogła każdemu, aby to Twoje ziarno, w którym jest ukryta moc Twego Królestwa, zakorzeniło się mocno w naszych sercach. Daj nam, Panie, taką zdolność do podlewania i do chronienia. Potrzebujemy tej łaski, Panie, abyśmy mogli używać mocy imienia Jezus, abyśmy mogli to ziarno chronić, podlewać je, aż przyjdzie cudowny plan, nie tylko dla naszego życia, ale też dla tych, których będziesz stawiał na naszej drodze życia. Ojcze, niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Amen, amen, amen. Jeśli ktoś z was będzie potrzebował indywidualnej posługi, to niech przyjdzie.